Radio Gdańsk, 7 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam Państwa bardzo serdecznie. Audycja Ludzie i Pieniądze. O ludziach, pieniądzach mówić będziemy, jak zapowiedział nas Robert Cilski. A w studiu goście Sebastian Ptak, spółka Blue Media. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Cezary Maciołek, grupa Progress.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Więc skoro Blue Media i skoro grupa Progress, to będziemy łączyć tematy związane z nowoczesnymi technologiami i z rynkiem pracy także, bo to te tematy dzisiaj królować będą w naszej audycji. Ale zacznijmy może, panowie, od czegoś, co jest rzeczą ciekawą. Otóż wszyscy wiemy o tak zwanych chwilówkach, o tych pożyczkach dla osób z trudnościami pozyskania pożyczki czy kredytu w normalnym banku. Te parabanki udzielają pożyczek. W tej chwili uruchamia się kolejny projekt, platformę pożyczek wzajemnych online. Najpierw to ma być dla klientów detalicznych, potem dla firm. Ma być podobno etycznie i tanio. Tylko pytanie jest, bo jeśli idzie o rynek detaliczny, to rozumiem, że rynek jest. Ale czy rynek dla małych, średnich firm jest? Czy te chwilówki znajdą nisze, w których przedsiębiorstwa o tej burzliwej historii kredytowej będą chciały brać pieniądze? Sebastian Ptak.
No, ja mam trochę doświadczenia w temacie pożyczek społecznościowych, dlatego że największy i pierwszy w Polsce serwis pożyczek społecznościowych Kokos.pl to jest serwis prowadzony przez naszą firmę. I patrzymy, jak to się rozwija. I tu musimy właśnie powiedzieć sobie bardzo ważną rzecz. Wiele firm z zagranicy również próbowało wchodzić na ten rynek. Z Niemiec, Mawa wchodziła.
Ale chodzi o rynek firm. Firm, które
organizowały tego typu pożyczki społecznościowe.
Aha, społecznościowe.
I one wszystkie poległy na jednej kwestii. One wszystkie udawały, że będą lepsze niż banki, że w ogóle zastąpią nam te banki. Natomiast absolutnie nie jest taka rola pożyczek społecznościowych. Jeżeli one w założeniu wchodzące firmy chciałyby zastępować albo chwilówki, albo banki, no to jest z góry skazane na niepowodzenie, dlatego że jest zupełnie inna istota tego tak zwanego sharing economy, czyli tam, gdzie spotykają się z jednej strony inwestorzy, z drugiej strony pożyczkobiorcy, a inna jest funkcja taka stricte kredytowa, którą chociażby banki prezentują. I teraz jeżeli wrócimy na rynek detaliczny, gdzie rzeczywiście Kokos funkcjonując od prawie już 8 lat, gdzie 150 milionów pożyczek prawie zostało udzielonych na taką kwotę, to możemy powiedzieć, że w detalu to się przyjęło na tyle, na ile ma tą funkcję właśnie spełniać ten serwis. Mhm. Jeżeli mówimy o firmach natomiast, to musimy pamiętać, że tam jest troszeczkę inny aspekt, ponieważ tam jest również aspekt formalny, bardzo istotny, związany z księgowaniem, z całym zabezpieczeniem funkcjonowania firmy. I tutaj obawiam się, że ta funkcja będzie niewystarczająca, że jednak to jest troszeczkę tak, że kiedy mamy biznesplan, jest pewne ryzyko, jest konieczne również troszeczkę innego rodzaju podejście do firmy niż do, tak jak jeżeli ja się umawiam z innymi internautami, że pożyczę ci pieniądze, powiedz mi, na co ci są ci te pieniądze potrzebne, bo najczęściej takie pytanie, tak następuje weryfikacja społecznościowa, czyli chcemy, jeżeli komuś chce pożyczyć pieniądze, chce wiedzieć na co. W przypadku firmy często osłonięcie tych kart i powiedzenie, potrzebuję na taki i taki biznes.
Bo mam projekt, bo mam taki projekt, pomysł.
Jest obawa przedsiębiorcy zawsze przed tym mówi, no nie ujawnię tego publicznie, przecież inni będą to czytać. W Polsce jest trochę takie podejście, nie jest tak jak na Kickstarterze, tak? W Stanach, że okej, mówię wszystkim, będę to robił, zrzućcie się na to. Polskie firmy są nieufne tego typu rozwiązaniom, ponieważ uważają najczęściej, że mają jedyny, najwspanialszy na świecie projekt, którego nikt nigdy wcześniej nie zrobił, więc lepiej pójdę do banku, tam gdzie mam pewien rodzaj bezpieczeństwa informacji. W przypadku pożyczek społecznościowych może się to udać, ale w ograniczonym zakresie.
Cezary Maciołek.
No, ja uważam, że oczywiście bankowości tradycyjnej nie jesteśmy w stanie wyeliminować. Weźmy pod uwagę, że mamy około 650 instytucji w Polsce, które użyczają kredytów, w tym 38 banków komercyjnych. Natomiast uważam, że słusznie pan zauważył sharing economy, czyli ekonomia współdzielenia, którą charakteryzuje się między innymi Uber, który zrewolucjonizował świat. No, kto by pomyślał, że biorąc pod uwagę w Nowym Jorku założyciel wziął pod uwagę 13 tysięcy taksówek funkcjonujących, że ktoś będzie miał ochotę skorzystać z takiego rozwiązania, a mimo wszystko udało się, zrewolucjonizował świat. Weźmy pod uwagę również, że za chwilę będziemy mieli do czynienia z pokoleniem tak zwanym Y, czyli milenialsów. To są osoby, które charakteryzuje wysoka świadomość technologiczna, szybkość, dynamika, urządzenia mobilne i to rozwiązanie daje alternatywę dla pozyskania środków. Larry Summers, sekretarz...
Ale chodzi o firmy panów, tak? W tym momencie.
Chodzi o firmy. W zeszłym tygodniu odbył się European Startup Days w Katowicach. Bardzo duże wydarzenie. Zgromadziło około 2000 osób. Jednym z elementów dyskusji było pozyskiwanie środków. Środki oczywiście z Unii Europejskiej, natomiast to jest bardzo skomplikowany proces, proceduralny, wymagający wielu...
Wiele firm zniechęca.
Absolutnie,
ta procedura.
A więc z jednej strony, jeżeli mamy pożyczkobiorcę i pożyczkodawcę na bardzo preferencyjnych warunkach, bo chciałbym zauważyć jedną rzecz. Dzisiaj oprocentowanie lokat wynosi od 1 punktu procentowego do 4 punktów procentowych maksymalnie. Jeżeli chodzi o rozwiązania, a platforma Lending Club, to jest największa na świecie giełda pożyczkowa, ona oferuje między 5 punktów procentowych a 8,75, a więc jest to ogromna wartość z jednej strony dla pożyczkobiorcy, z drugiej strony dla pożyczkodawcy. Weźmy pod uwagę również to, że zmieniła się ustawa, podatek bankowy od lutego. Mhm. Między innymi wpłynęło na to dużo słabsze wyniki, bo pierwszy kwartał 2016 roku to jest 16% mniejszy zysk netto banków względem roku ubiegłego. A więc siłą rzeczy będziemy szli w świat wirtualny, w świat cyfrowy. Oczywiście wszystko wymaga pewnej weryfikacji i być może nadzoru nawet KNF-u, dlatego że mamy przykłady zresztą z Gdańska Amber Gold, które skończyły się negatywnie.
Dzisiaj ten rynek już jest uregulowany inaczej, bo musimy oddzielić sobie jakby trzy strefy, czyli banki, chwilówki i platformy społecznościowe, ponieważ każda z tych elementów ma swój własny cel i swoją własną ideę, która leży u podstaw. Banki mają to tradycyjne podejście, chociaż też widzimy rzeczywiście, że coraz bardziej się elektronizują, próbują nadganiać ten rynek chwilówek, który dzisiaj chwilówki, to już nie jest pani przychodząca z gotówką do klienta do domu, tylko to są nowoczesne platformy internetowe, gdzie się udziela pożyczek tych tak zwanych chwilówek. Natomiast platformy społecznościowe mają zupełnie inną funkcję, które mają również zaangażować te młodsze pokolenia, wprowadzić ich też w świat odpowiedzialności, w świat inwestowania odpowiedzialnego. Na Kokosie dzisiaj mamy od 5% można już pożyczyć jakieś niewielkie kwoty i to buduje też pewien rodzaj tej odpowiedzialności.
Ale cały czas mówimy tak o tym, że być może jest to adresowane do, tak jak tutaj powiedział pan Cezary, do tego pokolenia Y, tak z jednej strony, czyli pokolenia, no co by nie powiedzieć panowie, którego specjalnie nie zrozumiemy, być może.
Musimy próbować.
Musimy
już
próbować.
Częścią jego, bo to pokolenie na nas rzutuje. Tak?
Ono absolutnie na mnie rzutuje. A z drugiej strony mówimy o tym, że małe firmy, te, które startują, często potrzebują kapitału do tego, żeby wystartować i tego kapitału nie mają i nie mogą pozyskać. I to jest szansa na pozyskanie. Ale o tym po krótkiej przerwie za chwilę wracamy do dyskusji. Sebastian Ptak, Blue Media, Cezary Maciołek, Grupa Progres. Audycja Ludzie i Pieniądze. Goście Sebastian Ptak, Blue Media i Cezary Maciołek, Grupa Progres. Rozmawiamy o takim pomyśle czymś, co już funkcjonuje, czyli pożyczek społecznościowych, po to, żeby firmy, które chcą wystartować, które chcą rozwinąć swoją działalność, a nie mają możliwości pozyskania kapitału, mogły wzajemnie pożyczać sobie pieniądze.
I tu jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym elemencie, który powinien być dołożony jako takie dwie małe cegiełki. Pierwszy, czyli fundusze wysokiego ryzyka jako element finansowania i drugi platformy crowdfundingowe. Tak? Bo zamiast pożyczek społecznościowych na świecie dla firm coraz częściej pojawia się te platformy crowdfundingowe, czyli wtedy, kiedy dużo osób zrzuca się na to, żeby wesprzeć jakiś pomysł. Tak? W zamian za mikroudziały czasami w danej firmie, czy też udziały w zysku od sprzedaży danego produktu. No i ten Kickstarter, który jest chyba taką największą platformą na świecie, bardzo dużo firm zrealizowało swoje projekty dzięki Kickstarterowi, dzięki temu, że społeczność zrzuciła zgodziła się na projekt.
No dobrze, tylko, dzisiaj, panie Sebastianie, pan mówił wcześniej, że polskie firmy bardzo często nie chcą pokazywać, na co chcą przeznaczyć pieniądze, nie chcą zdradzać pomysłów.
Spróbuję pokazać zderzenie dwóch rzeczy. Po pierwsze, dzisiaj PayPal, jedna z największych platform do płatności, jeżeli chodzi o zachodnie kraje, wycofuje się ze wspierania tego typu projektów. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej tych projektów nie ujrzało światła dziennego. Czyli krótko mówiąc, ci, którzy zrzucali się na ten projekt, nie zobaczyli finalnego elementu. Dzisiaj już mówią tak...
Okay, ale nie zobaczyli, bo zostali naciągnięci, czy po prostu
to jest ryzyko i już. Projekty dokładnie się nie udało. I teraz, jeżeli mówimy oczywiście w pożyczkach społecznościowych dla firm, możemy podejść sobie tak, że okej, wierzę w ten projekt, daję pieniądze, firma powinna mi oddać. A jak nie odda, tak, no to oczywiście to jest to ryzyko jakieś inwestorskie. Firmy z drugiej strony mówią, okej, nie boję się pokazać tego projektu, bo tak jak mówię, ktoś może mi ukradnie. Jest bardzo dużo niewiadomych przypadku właśnie takiego społecznościowego podejścia. Zwłaszcza, że firmy nie potrzebują tak jak Kowalski 500 zł, 1000, 5000 zł, tylko potrzebują 500 tysięcy, milion czasami na to, żeby rozpocząć poważny biznes.
To w biznes. Takim razie cały czas, panowie, zderzamy się z tym, że tak jak spółki, które chcą startować, które chcą rozwijać się, narzekają na brak środków na rozwój, brak kapitału, to nadal będą narzekać, bo jeśli pan mówi, że osoby, które zrzucają się po kawałku, tak, nie chcą już w tej chwili ryzykować, bo to jest, nie wiem, inwestycja dużego ryzyka, niektóre platformy, które łączą, to tym bardziej, nie wiem, urzędnicy, budżety państwa, czy samorządowcy też nie będą chcieli inwestować w tego typu działalność, skoro jest tak obarczona dużym ryzykiem, a wiadomo, pieniądze publiczne, no to każdy chce zobaczyć, jaki jest efekt. No.
Obrazowo możemy powiedzieć tak, jeżeli 500 zł pożyczam koledze, jestem w stanie oszacować pewne ryzyko, poznaję go, jest to łatwe. Jeżeli miałbym pożyczyć 50 tysięcy koledze na biznes, jakie będę miał opory? No to jest po prostu tak. ludzkie podejście do tego, że jeżeli nie jestem zawodowcem w danej dziedzinie, a trzeba wprost powiedzieć, inwestowanie w nowe firmy to jest rodzaj działalności gospodarczej. No na tym polegają właśnie fundusze wysokiego ryzyka. Mhm. I teraz jeżeli w państwo nie ma specjalistów, którzy zarządzali takimi funduszami, no to ja zawsze powtarzam, jak był projekt 8.1, innowacyjna gospodarka, to spotkał się z jednej strony zielony w biznesie i zielony w inwestowaniu w postaci urzędnika, no to nie mogło się udać, tak? No bo dwóch zielonych, no niestety nie stworzą wielkiej gospodarki innowacyjnej.
Cezary Masiołek.
W mojej ocenie, biorąc pod uwagę innowacyjność, technologie wysoko rozwinięte, na które stawiamy, o którym mówi państwo, zresztą gospodarka 4.0 i plan Morawieckiego dotycząca cyfryzacji, digitalizacji, jednak spowoduje, że społeczeństwo będzie musiało coraz bardziej zaufać sobie nawzajem. A wydaje mi się, że kwestia dobrze skonstruowanej platformy, dobrych zabezpieczeń, dobrych umów i faktycznie jesteśmy w stanie pobudzić naszą gospodarkę. Pamiętajmy o tym, że polską gospodarkę pobudza sektor MŚP, a więc małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią ponad 90% udziału w całości polskiego biznesu, co jest szalenie ważne. Ja chciałbym tylko jeszcze przytoczyć sekretarza Stanów Zjednoczonych Larry'ego Summersa, który powiedział a propos tego rozwiązania, że platforma Lending Clubu ma potencjał, aby dogłębnie przekształcić tradycyjną bankowość w ciągu następnej dekady. Ja się pod tym podpisuję i zgadzam się z tym, dlatego że pokolenie milenialsów w ciągu najbliższej dekady będzie stanowiło 75% ogółu osób, które pracują i są aktywne na rynku pracy.
No, ja tutaj trochę się zgodzę, a trochę nie. Ja mam taki, zawsze lubię powtarzać, że aby w Polsce innowacja się zaczęła, musi być taki narodowy Kickstarter, na którym 1/3 zrzucą się obywatele, głosując, że projekt jest fajny. 1/3 fundusze wysokiego ryzyka, czyli zweryfikują zawodowcy, czy to rzeczywiście ma szansę powodzenia. 1/3 państwo, dając pewnego rodzaju gwarancję, żeby przyciągnąć ten kapitał do danych projektów. Musi być to złożone, czyli to zaufanie musi być zarówno od obywatela, przez niestety zawodowców, którzy w jakiś sposób przybiją tą pieczątkę weryfikacji i państwo, które no, jeżeli chce inwestować w nowe technologie, musi chociażby gwarancjami wesprzeć.
Znaczy, to co mówi pan Sebastian Ptak, ja unikając absolutnie politycznych konotacji, trochę odnajduję w tych zapowiedziach Mateusza Morawieckiego, ministra rozwoju, tak? Tylko jest pytanie, panie Sebastianie, bo pan mówi, że powinien się znaleźć taki kickstarter, tak? Tylko co ma być tak? Znaczy państwo ma wymyślać? Państwo ma powiedzieć, co mamy robić? Państwo ma powiedzieć, w czym mamy się rozwijać?
Nie da się zaprogramować innowacji. Jeszcze raz mówię, gdyby dało się zaprogramować, największe koncerny świata wydałyby odpowiednią ilość pieniędzy i powstałyby najbardziej innowacyjne projekty. Po prostu musi być stworzone platforma w sensie warunków, czyli musimy stworzyć warunki
możliwości.
Jeżeli mówimy o planie Morawieckiego, no to ja mówię zawsze, że największym zagrożeniem dla tego planu nie jest sama idea tego planu, bo on w założeniach jest dobry. Tylko dwie. Urzędnicy słabo wynagradzani. Jak oni mają decydować o tym, w co inwestować, co nie? Muszą być zawodowcy, a na zawodowców nas nie stać, bo mamy podobno tanie państwo. Z drugiej strony to jest edukacja, czyli jeżeli chcemy mieć kreatywne, innowacyjne społeczeństwo, to nie możemy mieć szkoły, która tą kreatywność zabija. I w planie 30-letnim no, to będą dwie największe przeszkody.
Cezary Maciłek.
Jeżeli mógłbym dodać z punktu widzenia rynku pracy jeszcze, weźmy pod uwagę, że w sektorze usług bankowych pracuje dzisiaj około 180 tysięcy osób. Idąc w rozwiązania zaawansowane technologie, które mają ułatwić nam życie. Trudno spekulować, nie chciałbym się bawić w spekulacje, ile spadnie, natomiast mogę się odnieść do tego, co się dzieje dzisiaj na rynku pracy. Mamy bardzo dużo zgłoszeń, jeśli chodzi o obszary kontrolingowe, osoby z ocen ryzyków, analityków i doradców również, którzy poszukują pracy dzisiaj, a więc już się coś zadziało. Wspomniałem o 16-procentowym spadku zysków banków i to jest zauważalne i faktycznie wymagać to będzie również od osób, które są sklasyfikowane w sektorze bankowym, przekwalifikowalności i to się powoli zaczyna dziać.
A ciekaw jestem, czy uczelnie, jak szybko zareagują uczelnie na te trendy w finansach i rachunkowości, tak to nazwijmy, o których pan powiedział, bo ten zawód tradycyjnego bankowca to coraz mniejsze znaczenie ma i coraz mniej osób jest tam zatrudnionych. Po takim boomie, kiedy mieliśmy kilkanaście lat temu, w tej chwili tylko słyszymy o zmniejszaniu zatrudnienia w tym sektorze. Panowie, za chwilę wracamy do dyskusji. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Sebastian Plak, Cezary Maciołek. Przed nami skrót wiadomości, ale jeszcze informacja z S6. Kierunek Łódź, 300 metrów przed Matarnią, wysypany ładunek płyt ze szkła organicznego. Prosimy o uwagę, informuje dyżurny. To jest obwodnica S6, kierunek Łódź, 300 metrów przed Matarnią, wysypany ładunek płyt ze szkła organicznego. Prosimy o uwagę. Tyle o pogodzie. Sebastian Ptak, spółka Blue Media, Cezary Maciołek, grupa Progres. To audycja Ludzie i Pieniądze. Rozmawialiśmy w dwóch poprzednich częściach, jak państwo pamiętacie, o tym, że małe, średnie firmy, chcąc pozyskać kapitał, szukają tych pieniędzy na rynku różnymi metodami. Doszliśmy do tego sektora bankowego, który będzie zmieniał się w ciągu najbliższych lat i na zakończenie tamtej części powiedziałem, że bardzo ciekaw jestem, w jaki sposób uczelnie, wyższe uniwersytety, szkoły handlowe, szkoły ekonomiczne zareagują na to, co dzieje się na rynku pracy bankowców. To porozmawiajmy o rynku pracy i porozmawiajmy o tym, czy studenci są przygotowani do pracy, dlatego że mamy takie badania, z których wynika, że studenci są nieprzygotowani do startu na rynku pracy i uważają, że powinni liczyć głównie na znajomości oraz że uczelnie nie przygotowują ich należycie do tego startu. 43% młodych ludzi poważnie rozważa emigrację z kraju. Chciałoby się powiedzieć, w ciągu ostatnich kilku lat chyba się nic nie zmieniło w podejściu absolwentów do tego tematu.
Nie, bo się uczelnie w ogóle nie zmieniły i tu jest ten problem. To znaczy ja zawsze mówię tak, polska edukacja jest nastawiona tak, na przeszłość, na indywidualne wyniki, czyli indywidualną średnią, tak? I na to, żeby być odtwórczym maksymalnie to, co profesor napisał na tablicy. Podczas gdy firma jest nastawiona na przyszłość, na pracę zespołową oraz na kreatywność, to trudno się dziwić, że student, który kończy uczelnię, jest 20 lat w jakiejś tam edukacji, która do głowy mu tłucze, że nie wychylaj się, tylko na siebie pracuj i odtwarzaj to, co ci inni przedstawili, no to jak on ma teraz wejść na ten rynek pracy?
Boże,
studia powinny być zawodowe.
Panie Sebastianie, panie Cezary, wyście skończyli ten 20-letni tryb edukacji i odnieśliście sukces. No bez
przesady.
Ja nie
pracuję w swoim zawodzie.
To jest inna sprawa.
Ponieważ
Cezary Maciołek.
Jeżeli mógłbym, bardzo panie redaktorze, nie znajomości, tylko umiejętności, od tego bym zaczął. Kładźmy nacisk na podnoszenie kwalifikacji, na kompetencje, na umiejętności, bo na to dzisiaj patrzą pracodawcy. To jest pierwszy fundamentalny aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę. Ja w zeszłym tygodniu miałem okazję uczestniczyć w Europejskim Forum Gospodarczym w Katowicach i tam był taki panel poświęcony dotyczący szkolnictwo, a zatrudnienie. I w panelu uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa, przedstawiciele władz samorządowych, jak i również przedstawiciele uczelniani.
No i zgadnę. Wszyscy mówili, trzeba przejść do szkolnictwa zawodowego, trzeba zmienić naszą edukację.
Tak, panie redaktorze, to też mówili. Natomiast ja zadałem pytanie, a gdzie są przedstawiciele biznesu? Bo skoro my w takim gronie się spotykamy i rozmawiamy na poziomie teoretycznym, co by było, gdyby było, to nie ma kompletnie odzwierciedlenia z tym, co dzisiaj rynek pracy potrzebuje. A czego rynek pracy potrzebuje? 43% studentów według Pulsu Biznesu deklaruje wyjazd za granicę. To jest kuriozum. Jeżeli my mamy około 1,5 miliona studentów aktywnie uczących się, to jest około 700 tysięcy osób, które planują wyjazd z Polski. Polski nie stać na to, żeby ten kapitał wypuścić. Jeżeli my mówimy o tym, że gospodarka rozwija się, tak, pełna zgoda. Natomiast w którym kierunku? Gdzie jest szkolnictwo, edukacja dualna? Sprawdźmy, jak wygląda to u naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech w trakcie studiów uczniowie 2 dni w tygodniu poświęcają na edukację praktyczną.
Ale mówi pan o studiach, czy o szkolnictwie zawodowym?
Szkolnictwie zawodowym i o studiach również. Dlatego, że o studiach w rozumieniu takim, jak wygląda przedsiębiorstwo, jak funkcjonują procesy, jak się odnaleźć w grupie o środowisku zróżnicowanym. To są elementy, na które trzeba zwrócić uwagę.
Znaczy dzisiaj edukacja wygląda tak, jak ja zawsze mówię, wyobraźmy sobie, że studiujemy pływanie i mówią nam, które mięśnie biorą udział w pływaniu, jak trzeba układać ręce, jak nogi, jak oddychać i przez 5 lat nie wpuszczają nas do basenu. Mniej więcej tak dzisiaj wygląda edukacja.
Tak. W Szwajcarii natomiast system edukacji wygląda w ten sposób, że mamy określoną liczbę miejsc, które dofinansowuje państwo, czyli wypuszcza tak zwanych dyplomowanych magistrów i koniec. A więc jest pełna kalibracja biznesu, czyli potrzeb związanych z pracodawcami, z faktycznie absolwentami, którzy się pojawiają na rynku pracy.
Panie Czarku, czy usłyszał pan receptę na to, jak zmienić nie wiem, nauczanie, jak zmienić szkolnictwo zawodowe, jak zmienić te nasze studia wyższe na tym kongresie, na którym pan był w Katowicach?
Usłyszałem tylko tyle,
na kongresie gospodarczym, to był kongres gospodarczy.
Pojawiają się koncepcje dotyczące współpracy z biznesem. One się pojawiają faktycznie, takich przykładów jest coraz więcej.
Tylko cały czas słyszymy, że takie koncepcje są, ale konkrety. One są, ma pan konkrety jakieś?
One są,
usłyszał pan konkrety?
Ale jest ich za mało zdecydowanie. Jeżeli my tego nie wesprzemy jako biznes, czyli profilowane klasy pod kątem poszczególnych branż i zawodów. Zobaczmy, co się dzieje na rynku trójmiejskim. W ostatnich latach jednym z dominujących rynków jest cały obszar usług wspólnych, Centrum BPO SSC. Jest ogromny problem. Ja nie uważam, że studenci powinni wyjeżdżać, dlatego że praca jest w Polsce. Kwestia jest tylko, jakie mają umiejętności. Bo co z tego, że edukacja przez 5 lat dostarczy potencjalnego pracownika, który ma wiedzę teoretyczną, który nie przechodził staży, praktyk, nie rozumie środowiska biznesowego i tak naprawdę proces edukacji rozpoczyna się w pierwszej firmie.
Okej, ale czy to jest wina uczelni, czy to jest wina studenta? Bo tak naprawdę student ma możliwość podjęcia próby, praktyki. Wiem, że wiele firm prowadzi różnego rodzaju projekty dla studentów drugiego roku, dla studentów trzeciego roku i także magisterskich.
No student pisze pracę magisterską, a nie zdobywa doświadczenie, wkuwa książki na pamięć, a nie idzie i nie prowadzi projektu.
Nie przesadzajmy, nie generalizujmy. Są tacy studenci. Są studenci aktywni,
ale
są studenci, którzy oczywiście
jednostki, one nawet jak nie skończą tych studiów, to one odniosą sukces. Dlaczego? Dlatego, że one rozumieją, jak wygląda świat. A zdecydowana większość nie wie tego, kto miał ich tego nauczyć. Mieli się nauczyć tego w podstawówce, w liceum, że jak przejdą 18 lat i pójdą na studia. Przecież studenci mówią, idę do szkoły. Oni nie mówią, idę studiować, idę się nauczyć czegoś, co będę robił w przyszłości. Mhm. Ja mówię tak, koniec z mówieniem, że studia to jest edukacja. Nie, to jest przygotowanie zawodowe. Jeżeli ktoś oczywiście będzie studiował historię i tak dalej, to są też potrzebne rzeczy, żebyśmy to wszystkiego nie zasypali, ale 90% studiów powinno być studiami zawodowymi. Ja nawet nie 2 dni, 3 dni w pracy, 2 dni edukacji.
Absolutnie się zgadzam. Panie redaktorze, w 2000 roku mieliśmy ponad 8 tysięcy szkół zawodowych. Wie pan, ile
ale jest... jakiego szczebla? Żebyśmy
szkolnictwo rozumieli. Zawodowe.
Ale to
też frezer,
szkoły zawodowe i technika, tak? To średnie.
Tak.
Ponad gimnazjalne, tak to nazwijmy. Tak,
tak jest. Mhm. Ponad 8 tysięcy. Dzisiaj ten współczynnik to jest niecałe 4 tysiące szkół zawodowych.
Mhm. A dlaczego tak się stało?
Bo był trend dotyczący magistrów, dotyczący tego, że trzeba mieć dyplom, że studia wyższe gwarantują pracę. I przez te 15 lat stale powtarzaliśmy w trakcie studiów, że po studiach ma się pracę. Tak, być może.
Tak, natomiast było na początku lat 90.
Natomiast rynek pracy się zmienił i po studiach nie ma się pracy. Pracę ma się, jeżeli ma się umiejętności bądź odpowiednie kwalifikacje. I trzeba sobie z tego zdać sprawę.
A więc dzisiaj, na dyplomie.
A więc dzisiaj wyzwaniem jest edukacja tych młodych ludzi, pomoc w przekwalifikowalności, kompetencje XXI wieku, komunikacja, informacja zwrotna, praca w zespole, praca w grupie. My to robimy. Z Budzki Akademii i Fiszki wypuściliśmy właśnie koncept cały, który dotyczy właśnie kompetencji miękkich dla ludzi, którzy być może nie zdają sobie sprawy, jak one są istotne dla pracodawców. Umiejętności językowe. Język angielski dzisiaj to już jest za mało.
To prawda, już coraz częściej dwa języki muszą być.
A więc receptą jest przede wszystkim integracja władz samorządowych, biznesu i uczelni. I tutaj już na etapie szkoły podstawowej doradzałbym, aby pojawiały się właśnie profesjonalne doradztwa zawodowe, ale nie w rozumieniu Urzędu Pracy, który być może nie ma realiów rynku, bo ma z zupełnie innej strony tylko doradców zawodowych, którzy coś osiągnęli, którzy wiedzą, jakie są wyzwania rynku pracy.
Wszystkim, które podejdą też pod kątem osobowości. No nie każdy nadaje się na programistę, nie każdy nadaje się na historyka. I wyłapanie jak na najwcześniejszym etapie edukacji będzie tylko bonusem dla takich ludzi. Ale
tylko, że takie mechanizmy istnieją. Pytał, są poradni.
Co zrobić?
Funkcjonują instytucje, tylko mechanizmu
dokładnie.
Nie ma.
Dokładnie. I teraz tu dochodzimy do tego. Jeżeli nie będzie mechanizmu wymuszającego tego typu działanie, to każda uczelnia też musi zaliczyć swoje programowe punkty, zbierać. Próbują teraz oczywiście oceniać uczelnie pod kątem tego, ilu absolwentów znalazło tam pracę, tak? No ale oczywiście nie uwzględnia się tych, którzy pracują na umowę o dzieło, tych, którzy zakładają własne firmy, więc to cały czas jest próbujemy. A tu musi ktoś przyjść i powiedzieć, halo, stop, wszystko wymazujemy, robimy to od nowa. I wymuszamy na całym ekosystemie biznesowo-uczelnianym, żeby po prostu ludzie zaczęli na najwcześniejszym etapie zdobywać doświadczenie zawodowe, bo to zaprocentuje.
Mm-hmm. Nasz słuchacz, pan Michał, napisał, że dokładnie, szukam osób innowacyjnych z otwartą głową, pełną pomysłów. Odwiedziłem 2 uczelnie, studenci wolą zmywak w Anglii niż dać coś od siebie, pisze pan Michał. Może dlatego dzieje się tak, że za zdobycie fachowca firmy płacą nawet 5000 zł i ten biznes wynajdowania fachowca okazuje się być dobrym biznesem, tak? Tak, panie Czarku? Tak to jest?
Tak.
Cezary
Dzisiaj 41% polskich pracodawców ma problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Czyli co 4 firmy na 10 deklaruje problem ze znalezieniem odpowiedniego kandydata.
A czego nie mogą?
Jest 5 grup. Mm-hmm. Jest 5 grup, które zdefiniowaliśmy jako grupa Progres, z którymi faktycznie rynek pracy się boryka. Pierwsza to jest wykwalifikowana grupa pracowników fizycznych. Spawacze, ślusarze, monterzy, tokarze, szwaczki, operatorzy wózków. Druga grupa to jest szeroko rozumiana grupa inżynierów. Mhm. W Polsce brakuje 60 tysięcy inżynierów. I tutaj w nawiązaniu do tematu numer 1, a propos innowacje, technologie, ten trend będzie narastał. Kolejny obszar to są sprzedawcy i handlowcy. Mhm. Wszyscy poszukują w tym obszarze. Przecież tutaj nie trzeba mieć jakichś wybitnych umiejętności. Właśnie te umiejętności miękkie. I to jest ważne.
Umiejętności trzeba mieć. Nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji być może. Nie trzeba mieć dyplomu. Tylko trzeba mieć umiejętności. Bo coraz częściej chyba także zwraca się uwagę na nie na to, jaki jest dyplom.
Znaczy, ja powiem tak, nie pamiętam, żebym w CV spojrzał na wykształcenie. Patrzę zawsze na umiejętności, co potrafi, co zrobił do tej pory.
Dokładnie, dokładnie tak. Jaka była jego historia, czy brał udział w różnych wydarzeniach, wolontariaty.
Dokładnie.
To są bardzo istotne elementy. I jak miałbym dawać wskazówki ludziom młodym, to faktycznie bądźcie aktywni. Już w trakcie szkół nie tylko licealnych, ale, ale w trakcie szkół ponadlicealnych. Jeżeli wracamy do zawodów, to są również te stanowiska BPO-SSC. Mamy 190 tysięcy osób w Polsce, które
panie szefu,
ten obszar.
Jak pan używa BPO-SSC, to niech pan od razu przekłada to, niech pan od razu przekłada to na język polski,
dobrze? Centrum usług wspólnych, czyli, czyli firmy, które outsourcują swoje funkcje z różnego obszaru. To są obsługa klienta, to są księgowo, kadrowe elementy.
Czyli pracujemy dla obcych korporacji, tylko nie musimy się przeprowadzać.
No
tak?
Nie tylko dla obcych. Coraz częściej, coraz bardziej popularne stało się również to w kontekście polskich przedsiębiorców.
Ja usłyszałem tę zgryźliwość w głosie pana Sebastiana.
Przyjmuję panie Sebastianie z pokorą. I programiści, cały sektor IT. To jest kolejny obszar, który potrzebuje. Tu nie ma bezrobocia. Panowie, nie ma bezrobocia.
Nie ma, nie, w tym sektorze nie ma. Nasi słuchacze dołączają się, ależ bardzo dużo SMS-ów, niektóre tylko przeczytam. Studiowałem na Uniwersytecie Gdańskim ekonomię. Sorry, ale to amerykański uniwersytet koszykarski, tyle że bez drużyny koszykówki. To dotyczy wszystkich uczelni i techników, napisał pan Marek, prezes Fundacji Nauki. Pan Grzegorz, dzień dobry. Pytanie jest inne. Co z tego, że ktoś ma maturę, dyplom, skoro najłatwiej teraz dostać pracę po zawodówce? Na studia idą ci, którzy boją się ubrudzić ręce w pracy, bo po studiach chcą być w wielkich korporacjach za biurkiem. To jest głos
bardzo cenny. Pana,
tak, bardzo cenna uwaga. I jeszcze pani Katarzyna. Przykro mi, ale pokutuje brak pokory młodych ludzi. Roszczeniowe podejście, tylko dać i dać. Państwo da, Unia da i tym podobne. Ukończyłem studia zaoczne, pracuję od początku, znam wartość pieniądza i pracuję w zawodzie. Sama znalazłam staż, zdobyłam doświadczenie za grosze. Recepta to wewnętrzna motywacja i znajomość własnych predyspozycji i kompetencji, napisała pani Katarzyna.
Pani Katarzyno, idealna definicja tego, co powinno się robić w czasie studiów.
Ale to są ludzie, którzy tak robią. Są studenci, panie Sebastianie, którzy tak robią. To nie jest to, że uczelnia jest przeszkodą do tego, żeby zdobywać doświadczenie w trakcie studiów.
Ale nie pomaga, absolutnie. Nie pomaga.
Są jakieś działania, no nie przesadzajmy. Ja wiele lat temu skończyłem uczelnię, ale wiem, że w tej chwili są i projekty
panie
grupowe,
redaktorze,
czyli do pracy zespołowej.
Ilu słuchaczy napisało, że się zgadza z panem redaktorem?
Może jeszcze jeden do końca audycji. Jeszcze mamy kilka minut, może ktoś napisze. Dobrze, apelujmy, żeby ktoś napisał. Cezary Macioły, bardzo proszę.
Zgadzam się, to są bardzo cenne uwagi. Myślę, że osoby, które faktycznie aktywnie działają w trakcie studiów, nie mają dzisiaj problemu na rynku pracy. Ja przynajmniej nie spotykam się z takimi, a również prowadzimy różne warsztaty. W ostatnim czasie spotkaliśmy się właśnie w jednym z liceów gdańskich, wspólnie z Torusem zorganizowaliśmy takie spotkanie, które miało na celu właśnie poinformowanie, jakie są zawody przyszłości, jak w ogóle wygląda rynek pracy, żeby trochę wszczepić w nich ten etos pracy. I frekwencja niestety, ale nie była jakaś porażająca, a więc pytanie też, jak trafić do tego odbiorcy, który już definiuje w trakcie studiów, że lepszą pracą jest praca na emigracji. Jedna rzecz też zauważalna, dzisiejsza emigracja się zmieniła. Mamy do czynienia z tak zwaną emigracją wahadłową, która się charakteryzuje krótkimi wyjazdami.
Co to znaczy?
Charakteryzuje się krótkimi wyjazdami na 3 miesiące, gdzie młody człowiek wyjeżdża, pracuje w określonych warunkach, wraca do Polski i później przez 9-10 miesięcy te środki konsumuje w Polsce. A więc zmieniła się emigracja z takiej, gdzie ściągaliśmy rodziny, kolegów, koleżanki w emigrację wahadłową. Co wpływa oczywiście na wskaźniki, bo mamy bardzo wysoki odsetek osób.
A to jedziemy nie wiem, do Niemiec, Wielkiej Brytanii, pracujemy tam kilka miesięcy, kilka lat i wracamy, tak?
Nawet nie kilka lat, 3 miesiące. Cykle koniunkturalne uległy skróceniu. No, nasze 3 główne kierunki to jest przede wszystkim, to są Niemcy. 10 milionów pracowników do 2030 roku w Niemczech będzie brakowało. To jest Wielka Brytania i została zdetronizowana Norwegia na rzecz Holandii. To są 3 główne kierunki emigracji Polski i Polaków.
No, jeszcze jeden SMS naszego słuchacza. Mój przyjaciel został dyrektorem, menadżerem w jednym z największych banków w Polsce. bez studiów. Magistra zrobił tylko dlatego, bo głupio mu było przed podwładnymi, napisał słuchacz.
Bardzo częsta historia. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, gdzie szefem eksportu na całą Europę został człowiek, który skończył politologię.
To nie grzech.
Absolutnie.
A nie wstyd.
Absolutnie. Tylko pokazuje to, jak wygląda edukacja i w jaki sposób. Jeżeli mówimy o stanowiskach handlowych, sprzedaży, ona nam towarzyszy w codziennym życiu i nie ma kierunku studiów sprzedaż, handlowiec,
Dobrze, ale umiejętnością, która jest tam oczekiwana, to jest raczej chyba kontakt z drugim człowiekiem, kontakt z klientem.
Miękkie,
których się nie da wykształcić. Nie da się wykształcić
absolutnie
tego.
Absolutnie się nie zgodzę. Człowiek się uczy całe życie, a więc umiejętności pracy w zespole, przedsiębiorczość, języki.
Studia takim właśnie politologia okazuje się, że co to jest? To jest lęk przed podjęciem życiowej decyzji, żeby pójść do pracy trochę. I idę na studia, bo słyszałem, że koledzy jak studiowali, to fajnie imprezowali i jeszcze 5 lat przedłużę sobie młodość. A to już te czasy
jeszcze
minęły.
Jedna sugestia z mojej strony. Mówimy, że nie ma pracy. To dlaczego rynek polski dzisiaj ma prawie 1 000 000 Ukraińców, którzy pracują na terenie Polski. Uwzględniając, że mamy około 16 milionów ludzi produktywnych, to jest co 16 osobą pracującą w Polsce.
To dlaczego mówimy, że nie ma pracy? To niech pan odpowie. To dlaczego mówimy, że nie ma pracy? To dlaczego mamy bezrobocie?
Bo nie ma umiejętności dopasowanych do potrzeb rynku pracy. Dlatego, panie redaktorze. Poza tym mobilność ludzi, którzy zmieniają miejsca.
Brak chęci do przekwalifikowania. To jest, zawsze to robiłem, no nie będę w wieku tam 40 lat się przekwalifikowywał. Często to jest proces kilku miesięcy i 20 lat mogę w zupełnie nowym zawodzie pracować, tak?
My w czerwcu będziemy organizowali konferencję Kurs na HR, na którą serdecznie zapraszam, która właśnie będzie integrowała i biznes, i uczelnie, i władze samorządowe. I tam będziemy starali się sobie odpowiedzieć, jak możemy wesprzeć rynek lokalny pomorski i w jakim stopniu faktycznie odpowiedzieć na oferty, które dzisiaj pracodawcy proponują.
No tak. Sebastian Ptak, spółka Blue Media, Cezary Maciołaj, grupa Progres. Panowie, mamy bardzo mało czasu, bo raptem 3 minuty. Chciałbym was zapytać, ale prośba o krótkie oczywiście. Przeczytałem w dzisiejszej Rzeczpospolitej taki felieton Andrzeja Malinowskiego, prezydenta pracodawców RP. Patriotyzm gospodarczy to nasz narodowy CSR. Ten patriotyzm gospodarczy, z waszej refleksji, on jest wśród młodych ludzi, wśród osób, z którymi współpracujecie, z którymi się obracacie? Czy to jest, zaczyna być modny temat? Ja wiele już audycji poświęciłem właśnie patriotyzmowi gospodarczemu tutaj w Radiu Gdańsk, bo wydaje mi się, że coś się dzieje, coś pozytywnego się dzieje.
Tak, ja powiem taką anegdotkę, że jako już dorosły człowiek, ale jednak zdarza mi się grać i jeżeli widzę, że jest jakaś polska gra, staram się ją kupować, żeby wesprzeć nasz polski przemysł gier, który jest jednym z najbardziej znanych na świecie. I wielu ludzi postępuje podobnie. Teraz przenieśliśmy się do nowego biura, w którym w pierwszej kolejności wybieraliśmy firmy polskie, które dostarczały rozwiązania polskie, meble, polskie rozwiązania technologiczne, dlatego że one nie tylko są dobre, ale trochę jest takiego elementu tego patriotyzmu.
Pomóżmy sami sobie.
Nie wstydzimy się go. Nie wstydzimy się. Nawet jesteśmy z tego dumni, bo mamy naprawdę fajne produkty i budujmy tą markę na świecie od siebie. Zacznijmy kupować polskie produkty.
Tak zwane made in Poland jest coraz bardziej popularne, ale jest jeden warunek. Jeżeli jakość nie będzie odbiegała od jakości, którą proponują firmy, bądź koncerny, korporacje, to wtedy będziemy postulować i rozwijać made in Poland. A więc jeżeli to zagwarantujemy i zadbamy o wysoką jakość, absolutnie podpisuje się obiema rękoma, żeby wspierać lokalnych przedsiębiorców.
I jeszcze jedno, bo Sebastian tak wspomniał o tych grach. Przed audycją rozmawialiśmy o tym, co może być symbolem Pomorza, symbolem Polski. I powiedział, że już nie Lech Wałęsa, już nie Jan Paweł II, a Wiedźmin, a polskie gry.
Tak, oczywiście, że to jest ciekawe.
To jest znak rozpoznawalny Polski.
Przede wszystkim to jest coś, co przemawia do nowego pokolenia. Przykro mi, to są wspaniałe symbole historyczne, które mamy, ale jeżeli chcemy zawojować świat, musimy mieć nowe symbole. I jeżeli Wiedźmin ma stać się polskim symbolem, który niesie jakieś słowiańskie elementy, to jestem z tego dumny, bo to jest po prostu wybitny produkt.
Mhm. Dziękuję bardzo serdecznie. Sebastian Ptak, spółka Blue Media, Cezary Maciołek, grupa Progres. Bardzo serdecznie dziękuję. Za chwilę godzina 11:00, wiadomości w Radiu Gdańsk. Po nich Katarzyna Bellingham. Katarzyna Bellingham, którą wczoraj byłem w ogrodzie Katarzyny Bellingham, bo miała kiermasz sadzonek. Myślę, że przyjdzie i opowie zarówno o kiermaszu, jak i odpowie na Państwa pytania dotyczące ogrodów, uprawy. To bardzo popularny, jak Państwo wiecie, program w Radiu Gdańsk. Wiele pytań za chwilę napłynie. Wiele pytań z poprzednich tygodni zostało do wyjaśnienia, do opowiedzenia. Nie wiem, w jakim stanie będzie Katarzyna Bellingham głosowym, bo wczoraj już, oprowadzając kolejną wycieczkę po ogrodzie, ledwo mówiła. Sam jestem ciekaw. Katarzyna Bellingham po godzinie 11:00 w Radiu Gdańsk, program o ogrodach. A ja Państwu serdecznie dziękuję. Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.